Tytuł tygodnia.
Paweł Lisicki, Grób Rybaka. Śledztwo w sprawie największej tajemnicy watykańskich podziemi. Wydawnictwo Fronda. Mówi autor Paweł Lisicki.
To są wszystko trzy plany. Pierwszy czysto historyczny, drugi dotyczący tych badań, które były prowadzone od 1939 roku wskutek decyzji Piusa XII, a trzeci, nazwijmy taki bardziej polemiczny, broniący Kościół czy broniący tradycję chrześcijańską przed zarzutami, które mówiły, że jest ona oparta na nieścisłościach, fałszerstwach, zniekształceniach itd.
Czyta Wanda Wasilewska.
W 1953 roku minęło od początku badań 14 lat, a od chwili, kiedy to prałat Kas, nie mówiąc nikomu z archeologów ani słowa, wyniósł w kasetce zawartość wnęki, minęło lat 12. Guarducci od ponad roku pracowała w podziemiach. Najpierw skupiała się na odcyfrowywaniu zatartych słów modlitwy do Piotra, zapisanych na ścianach kaplicy Waloriuszy. Następnie godzinami ślęczała codziennie przed murem G., starając się złamać szyfry i odkryć sens w gąszczu graffiti. Wtedy to właśnie pewnego wrześniowego poranka 1953 roku znalazłam się przed murem G z Giovannim Segonim, z tym samym San Pietrino, który współpracował z prałatem Kasem i który w międzyczasie stał się szefem. Guarducci wiedziała, że dobrze znał on prałata Kasa i że uczestniczył we wszystkich najważniejszych pracach pod konfesją świętego Piotra. Od śmierci prałata minęło półtora roku, dlatego zapytała w najbardziej naturalny sposób. Giovanni, brał pan od początku udział w pracach wykopaliskowych. Pamięta pan może, czy tu wewnątrz nie zostało znalezione coś poza tym, co znalazło się w oficjalnej relacji? Tak, odpowiedział natychmiast Segoni. Musiało tu być coś jeszcze. Pamiętam, że za czasów prałata Kasa schowek został opustoszony, a raczej sam go uprzątnąłem moimi rękami i razem z prałatem Kasem odłożyliśmy na stronę zabrany stamtąd materiał. Jeśli pani chce, możemy pójść i go poszukać. Powiedziawszy to Giovanni, poprowadził mnie bez najmniejszego wahania w stronę magazynu w grotach, który znajdował się przed kaplicą świętego Kolumbana. Guarducci nie wiedziała jeszcze, jaką wagę mają słowa robotnika czcigodnej fabryki. Podobnie i on nie wiedział, czym było to, czego własnoręcznie dotykał. Niezwykły jest ten kontrast. Z jednej strony przez niemal 20 wieków setki tysięcy, ba, setki milionów, a może miliardy pielgrzymów marzyłoby zobaczyć z bliska, podejść, dotknąć kości Piotra. Z drugiej strony niejaki Giovanni Segoni i prałat Ludwik Kas pewnego listopadowego wieczoru zgarnęli te kości tak poszukiwane, tak czczone, otaczane takim kultem i szacunkiem do zwykłej drewnianej kasetki. Opatrzyli fiszką i jakby nigdy nic, jakby były to rupiecie, pozostawili na podłodze w magazynie wśród tylu innych pojemników z kośćmi anonimowych zmarłych sprzed wieków. Kilka razy czytałem opis tych kluczowych wspomnień i za każdym razem miałem dziwne wrażenie nierzeczywistości. A potem za którymś kolejnym razem pomyślałem, że może do Guarducci odezwały się same te święte kości, które domagały się powrotu na przeznaczone im od początku miejsce chwały. Zdaję sobie sprawę, że takie twierdzenie kości same się odezwały, brzmi co najmniej dziwacznie, jednak nie potrafię sobie, szczerze mówiąc, racjonalnie wytłumaczyć tego, co się stało. Niebywały jest ten ciąg przypadków. Najpierw prałat Kas mimochodem i bezwiednie zagarnia z wnęki w murze G kości, potem zostawia je na kilkanaście lat w magazynie. Następnie przypadkiem Guarducci zadaje pytanie robotnikowi, który jako jedyny uczestniczył z prałatem w tej operacji. A co by było, gdyby w tym czasie zmarł nie tylko prałat Kas, jak to faktycznie miało miejsce, ale również robotnik Segoni? Albo gdyby znalazł sobie inną pracę poza Watykanem? Kilkanaście lat to szmat czasu. Przecież gdyby ich zabrakło, nigdy by się kości Piotra nie udało odzyskać. Albo rozpadłyby się ostatecznie w wilgotnym magazynie, albo znalazłyby się w zbiorowej mogile. No więc to, że sprawy potoczyły się w całkiem przeciwnym kierunku, komu zawdzięczamy? Jak tu nie pomyśleć o samych apostole i jego kościach? Oddajmy znowu głos Guarducci, która pierwsza po tylu latach w 1953 roku podążyła za Segonim, szukając zawartości tajemniczego schowka w murze G. Giovanni Segoni zatrzymał się po krótkim sprawdzeniu przed małą kasetką drewnianą, do której przytroczona była dwoma gwoździami koperta. Żeby być dokładną, dodam, że kaseta, zmierzyłam ją później, miała długość 35 cm, szerokość 26 i głębokość 10. Oto, powiedział mi Segoni, i ona. Po zdjęciu wieka pojawił się bilecik z pismem samego Segoniego sprzed 10 lat. Napis na bileciku Osaurnagraf nie miał w sobie nic nadzwyczajnego. Od klasyczne oznaczenie. Kości, urna, mur, graffiti. Tekst podyktował mu prałat Kas. Bilecik ledwo się trzymał. W magazynie panowała wilgoć. W środku kasetki zobaczyłam kości, ale jeszcze wtedy nie przyszło mi do głowy, że mogą one być tak drogocenne, wspominała włoska badaczka. Wtedy jeszcze Guarducci była przekonana, że wnętrze schowka zostało spustoszone w średniowieczu. Poza tym sądzono, że prawdziwe kości Piotra zostały znalezione pod czerwonym murem. Wiedziona jednak szóstym zmysłem, a może działając pod wpływem impulsu z niebios i tajemniczego głosu kości, włoska historyk zaniosła razem z Segonim kasetkę do biura ówczesnego zarządcy fabryki, inżyniera Vacchini. Tam po kolei wyjęła na stół wszystkie fragmenty kości z kasetki. Robiła to z najwyższą ostrożnością, powoli i uważnie. Kości były kruche, lekkie, otoczone ziemią, co wskazywało na to, że schowek w murze G nie był ich pierwotnym miejscem pobytu, lecz że musiały wcześniej spoczywać w ziemi. Między kośćmi znalazła fragmenty czerwonego tynku, parę monet, z których jedna okazała się pochodzić z epoki średniowiecza, a druga z okresu starożytności. Guarducci dostrzegła też resztki czerwonego materiału, w którym pobłyskiwały złote nici. Wszystko to razem wyraźnie wskazywało, że Segoni mówił prawdę. Musiało chodzić o szczątki wyjęte ze schowka w murze G, które zostały tam przeniesione z ziemi. Jak mogło być inaczej, skoro schowek w murze G był jedynym miejscem na całym terenie wykopalisk, gdzie położono czerwony tynk? Widząc zatem jego fragmenty pośród rzeczy wyjętych z kasetki, nie można było mieć wątpliwości. Pochodzenie materiału ze schowka w murze G było, powtórzę to, absolutnie pewne. Jednak nie myślałam jeszcze, że te kości, kruche, lekkie, mlecznego koloru, należały do księcia apostołów. Pisała w swoich wspomnieniach Guarducci. Tym bardziej trudno było o taką wiarę, że, jak zauważyła sama historyk, wśród kości wyjętych z kasetki znajdowały się też takie, które wyraźnie odróżniały się od reszty kolorem i kształtem. Guarducci uznała, że chodzi o kości zwierzęce, najpewniej psa. Faktycznie, jak później wyszło na jaw, były to kości owcy. Wydawało się zatem, że wszystko to może potwierdzić pierwotną tezę uczonych watykańskich. Schowek w murze G został otwarty w bliżej nieokreślonym momencie w epoce średniowiecza, opróżniony, a następnie, zapewne w tym samym czasie, ktoś schował tam resztki różnych kości i monet. I tu znowu pojawia się element trudny do wyjaśnienia.
Paweł Lisicki, Grób Rybaka. Śledztwo w sprawie największej tajemnicy watykańskich podziemi. Wydawnictwo Fronta.